Gabriela Iwińska. Fragment powieści. Zuzku, proszę, zostaw mnie. Idź się pobawić w uzdrawianie mrówek. I Zusek, a i owszem, odchodził, tracąc cały zapał uzbierany przez pół dnia. A ona zostawała sama przy stole, przy niedojedzonej kolacji syna i swojej zupełnie nietkniętej. Jej wzrok zazwyczaj spadał w szczelinę między deski drewnianego blatu. Tak po prostu, bezwiednie przenosił się po jakimś bliżej nieokreślonym czasie z danego punktu talerza obok. Machoń stanowił dość neutralne tło dla penetracji pamięci. Wielokrotnie od tamtego czasu pojawiał jej się przed oczami. W zasadzie można tu już mówić o obecności. Kiedy włączała czajnik, był obok, by zagotowaną wodą zalać Earl Greya. Gdy wchodziła do sklepu, widziała, jak zatrzymuje się przy poszczególnych półkach, co zwraca jego uwagę. Zawsze najdłużej wsiąkał w półki z kawą, winem i oczywiście słodkim. Krosanty, mleczne bułeczki, czekoladowe ciastka, regionalne specjały pojawiające się sezonowo, marketowe wypieki od jabłeczników, serników, po jakieś wymysły krówkowe czy snickersy, które tak bardzo budziły wszelką wątpliwość Maryjki. Wszystko to lądowało hurtowo w koszyku. Oczywiście, zazwyczaj większa część z tego zostawała w szafkach nietknięta, lądując ostatecznie w koszu. A przecież tyle się mówi w kościele, żeby nie marnować jedzenia. Przy okazji, co jest bardziej grzeszne, wyrzucenie kilo kurczaka czy zjedzenie go, żeby się nie zepsuł i nie trzeba było wyrzucać w piątek, a co gorsze na przykład w taki popielec? Czasami zdarzało jej się zwrócić uwagę. Irek, zjedz proszę te serki waniliowe, bo nie mam gdzie tego wykorzystać. Zusek nie lubi, a termin ważności do dziś. Nawet działało. Potem trzeba było spalić nadprogramowe kalorie, o których słuchała cały wieczór. A przecież on musiał się prezentować dobrze, nie tylko w sutannie, ale i pod. Robił kółka wokół plebanii albo wokół kościoła i udawał, że odmawia różaniec. Baby, stare i młode, piały na jego widok. O Boże, księże proboszczu, jakiż ksiądz przystojny! Drogie panie, ale po co od razu ten Bóg? Irek jestem, a reszta to nie Bóg, tylko siłownia. Zwykł jakże skromnie odpowiadać. Proboszcz to ma gadane. Nie dość, że taki młody, to jeszcze da się z nim pośmiać, że hej, piszczały do niego. Co jedna to lepsza. Ten tylko machał im ręką, jakby odganiał namolne muchy wokół głowy. Ale umówmy się, lubił to. Czy Maryjka była zazdrosna? Zawsze. To ona miała stanowić punkt centralny jego wszechświata. Wszystkie jego drogi krzyżowe, różańcowe i inne koronkowe miały się kończyć na niej. Zastanawiam się czasami, na ile ona konkurowała z samym Bogiem? Czy wyrzucała mu ściąganie całej uwagi podczas odprawiania mszy na siebie? Tyle modlitw w ciągu dnia, którym musiał się poświęcać. To wszystko stanowiło poważne zagrożenie. Jakiś, chociażby chwilowy rozłam w ich relacji. A przecież ile można się tak modlić? I czy Bóg mu odpowiadał? A może, bo przecież mógł, rozstawiał znaki "zostaw ją"? No chyba gdzieś je jednak uruchomił, skoro w końcu raczyły zadziałać. Tymczasem to jej myśli i każda czynność kończyła się na nim. Czy mogła być pewna, że w najmniejszym stopniu tęskni do niej? Wciąż nie mogła. Czy chociaż przez jedną chwilę stwierdziła, że może to i lepiej, bo koniec końców to ksiądz? Nie. Tak samo jak chciała zagarnąć dla samej siebie Jezusa, tak samo chciała mieć Jego na wyłączność. A przecież nie zapytała Boga o pozwolenie. Zresztą, jakby to miało wyglądać? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, nie wiem, co Ty o tym sądzisz, ale sporą masz tę armię Piotrową pod sobą. Ja, jak może wiesz, a może nie wiesz, bo może jesteś zajęty powoływaniem nowych świętych albo ich mordowaniem, bo coś poszło nie tak, nie wiem. W każdym razie dowiedz się, że jestem samotna. Mam Syna Jezusa. To akurat powinieneś wiedzieć. Miałam męża, Józefa, co też mogło ci się obić o uszy, ale niestety zostawił mnie. Tak dbałam o niego, o to, żeby miał zawsze czyste ubranie, żeby miał posprzątane w domu, gdy do niego wróci po 10, a niekiedy nawet 12 godzinach pracy, ciężkiej charówy, której to przecież ja byłam powodem. Ja, bo chciałam mieć spokój i ciszę, bo wcale mi on jako mężczyzna nie odpowiadał, Właśnie tu, jak jesteśmy być może na linii, może zyskałam twoją uwagę, to wiedz, że to nie był najlepszy egzemplarz. Mogłeś postarać się trochę bardziej. Dlaczego by nie mogło być w Polsce takich, na ten przykład, Copperfieldów? Więc on naprawdę taki średni był, z trudną przeszłością, a ja mam swoją. I ta moja z jego wcale nie chciały się nakładać. W zasadzie to oczekiwałam, że ktoś będzie się tarzać w tej mojej historii, będzie mi współczuć, będzie się nade mną litować, a nie, że ja jeszcze będę musiała kogoś żałować. Bo tak, owszem, zdaję sobie sprawę, on miał jeszcze gorzej niż ja. Myślałam, że się nie da. Ale się da, przyznaję, ale tylko tobie. W każdym razie, wracając do jego pracowania, to wszystko miało się dziać pode mnie. Trochę pod Zuzka, oczywiście, ale to dziecko było, małe. No trochę ułomne, autystyczne. Takie mi dałeś. Też nie wiem, czy to ze złośliwości, czy z jakiego powodu. Co takiego zrobiłam, nie mam pojęcia. Nie zauważyłam u siebie żadnych konkretnych grzechów. Może to był twój taki kaprys, jeden z wielu. Ale wracając, to było dziecko, więc wiadomo, że nie ma jakichś wygórowanych potrzeb. Tylko głównie, mama, zrób rogaliki na śniadanie. Te takie francuskie, kratanty. Nie, Zuzku, krosanty. No to mówię, że kratanty. No to zrób kratanty z serkiem, z dżemem, a ja bym chciał parówki do tego. Ale kratan chociaż jeden musiał być, bo jak nie było, to cisza, milczenie. A nawet zdarzały się afery z krzykami w miejscach publicznych. No jak to autyk? A skąd ja na to wezmę? To jeszcze wtedy nie było takie popularne w Polsce. Skąd ja nagle mam wziąć Paryż tutaj? No to lataj, matka, codziennie do wyspecjalizowanych delikatesów. Prawie po drugiej stronie miasta, żeby te kratanty były i żeby święty spokój też był, a terapeutka, świnia też, nic z tym nie zrobiła. Chociaż wielokrotnie zwracałam na to uwagę, a pieniądze brała i to niemałe. Bo wtedy to też aż tyle się nie mówiło o tym syndromie. Skąd ja miałam na to wszystko brać? No to Józef musiał harować, no bo kto inny? Przecież nie ja. Przecież moich delikatnych rąk się praca i mać nie mogła. No bez przesady. Co ty sobie myślisz? Czy ty w ogóle rozumiesz? Dziecko chore, mąż na głowie, cały dom. A żyć się chce. Pewnie, dlaczego nie? Więc musiał robić, tyrać, żeby to wszystko utrzymać. A ja mam też swoje standardy. Nie myślisz, że nie, mam. Bo trochę się nacierpiałam w życiu. I teraz miało być lżej. Ale hu, znaczy gówno, znaczy nic z tego. Stop. Żeby była jasność. Tę część dotyczącą Józefa to ja opowiadam za Maryję. Ona w życiu by się nie przyznała do tego, że kogoś dręczyła chęcią posiadania tego i owego. Nie wspominając o tym, że sama również z przyjemnością podjadała dość zachłannie te krosanty, czule nazywane przez przelęknionego Zuzka kratantami. Napomknę również, że dziecku, nawet temu trudniejszemu, jest się w stanie wytłumaczyć, że coś kosztuje za dużo, a tato już nie ma siły i wolałby posiedzieć z nami w ciepłym mieszkaniu, po nic nie robić. I nie dość, że wcale nie zarabiał tak wiele, to jeszcze mnie zostawił. Przepraszam, czy ty to robisz specjalnie? W każdym razie sprawę mam. Porozmawiajmy spokojnie. Po co ci tyle tej armii, jak większość to sami faryzeusze? A umówmy się, dałbyś sobie radę sam, nie? Dałbyś? Dałbyś. To ja bym wzięła takiego jednego. No akurat pech chciał proboszcz. Ale tyle ich, znajdziesz sobie lepszego świętego. A mówię, tyle tych takich raczej z biznesu apostołów niż z powołania. Daj spokój. Jak jeszcze jednego ci zabraknie, to nie odczujesz różnicy. To jesteśmy umówieni. Dziękuję. Amen. No przecież taka rozmowa nie mogłaby mieć miejsca. Jak zresztą Bóg miałby na to zareagować? Posłać promień słońca, który by wypalił szybę w oknie, na zgodę? Czy zaszarzyć niebo, rozlać kubły deszczu jako znak protestu, bo użycie głosu nie wchodziło w grę? W swoim smutku pogrążona Maryja nie podejmowała żadnego dialogu z Bogiem. Skoro i tak go zabrał, to o czym było tu dyskutować? Nie modliła się już, nie wymieniała jego imienia ani na daremno, ani w jakimkolwiek innym konkretnym celu. Nie było już celu, był żal. Przestała chodzić na msze, a przechodząc koło kościoła, zwłaszcza gdzie był on, odwracała głowę. Przechodziła nawet na drugą stronę. Urwały się także krosanty, parówki. W zasadzie w lodówce także zamieszkał smutek. Czasem, gdy Jezus się upomniał o drobne do szkoły, albo po jakąś kasę na wycieczki, której nie było, robił jakiekolwiek zakupy. Głównie dla siebie, bo Maryja nie była zainteresowana podtrzymywaniem funkcji życiowych. Ani swoich, ani Jezusa. A pewnie dobrze by było o kimś innym pomyśleć niż o sobie. Ale koniec końców, miłość do kogoś też jest aktem egoizmu, prawda? No bo kto wytwarza tę czarną, dziką energię? Maryjka. Czy ksiądz proboszcz o to prosił? W sumie nie wiadomo, może i prosił. Niemniej powinno się być odpowiedzialnym za swoje uczucia. Także za te, które w kimś budzimy. Czyli na przykład za poczucie samotności w przypadku swojego syna. Co tam? Kto by się tym przejmował, nie? Grunt to rozmazać tę rozpacz. Zatracić się w niej. Świat przestał mieć jakiekolwiek znaczenie dla Maryi. Jakąkolwiek wartość. Jeszcze raz to podkreślę. Trochę słabo, że to dotyczyło również jej syna. Bóg? Z nim się nie liczyła. Odkąd Irek pojawił się w jej życiu. Zresztą wstępując z nim w związek to może nie, ale nazwijmy to w ścisłą relację, musiała przymknąć oko na jego istnienie, a w zasadzie oczy, uszy, usta, oczywiście tylko w znaczeniu mówienia o tym, ale za to nogi rozkładały się często i chętnie. Cóż, Bóg jest wszędzie. Już od dawna jadała mięso w piątki. Proboszcz trochę narzekał, ale ostatecznie co miał do powiedzenia, skoro sam nigdy niczego nie zrobił? Przychodził tylko na gotowe. Zdarzało się przyjąć komunię 6 czy nawet 8 niedziel pod rząd, chociaż już wtedy z Irkiem próbowali różnych zabaw. Nie wiem, na ile trzęsło tynkiem u Boga. Widocznie już przywykł, skoro także i w tym wypadku nie pokwapił się skomunikować. Teraz, gdy smutek nie zaglądał w oczy Maryjki, lecz był jej wzrokiem, dni nie miały znaczenia. Poniedziałek, niedziela czy piątek, święta czy dzień roboczy, to było nieważne. Odkąd wzięła chorobowe, czas był jedną wielką plamą. Przelewał się całymi dniami pomiędzy jedną a czwartą filiżanką kawy. Dużo myślała, wspominała, ale skoro Bóg nie mógł nadejść z pomocą, to kto mógł? Tylko On. No ale jak tu się do Niego modlić? Kiedyś wierzyła, że jak się długo do kogoś tęskni, to się tego kogoś ostatecznie dostanie, opakowanego z kokardą jak prezent bożonarodzeniowy. Nikt nie wspominał przecież o tym, że jak na każdy prezent jest jakiś okres gwarancyjny, że na dzień dobry może przyjść uszkodzony, trzeba wymienić, niekiedy już nie ma na co. Albo że po prostu najzwyczajniej w świecie się zepsuje. Najczęściej już wtedy, kiedy termin gwarancji mija i nic się już nie da z tym zrobić. Czy tak było w tym wypadku? Skoro nawet obecność syna jej nie pomagała, to czy ja by mogła? Bo przecież nie miała koleżanek. Wszystkie dawno temu skreśliła z listy. Mniej więcej wtedy, jak pojawił się Irek. Czuła, że stać ją na więcej, na lepsze życie. Czemu by za tym nie pójść i nie zostawić wszystkich w tyle? Zresztą po co komu koleżanki? Jak za faceta ma się proboszcza? I to w dodatku jednego z ważniejszych tutejszych kościołów. Toż to jest nobilitacja. A te tam głupie, nic nie wiedzą, zapatrzone w tych swoich mężusiów albo w te swoje dzieci przygłupie. A przecież życie jest jedno i cały czas ucieka. Gdzieś tu, bokiem, niezauważenie, nieustannie się sączy. Nie wiesz jak, nie wiesz gdzie. Po co tracić czas na durne kawy, plotkowanie i nużące rozmowy o sukcesach córek i synów? Nie rozumiała tego. Ten obszar wydawał jej się zupełnie obcy, nie swój. Nie chciała o sobie opowiadać, bo przecież nikt by tego nie zrozumiał. Nie miała ochoty również słuchać, bo o czym? Że jeden tam z drugim, jakiś Mariusz czy inny Stasiek, wieczorami wylewa sobie prosto do otwartej gardzieli piwko, że wieczorami przebierają swoje dupska w krótkie spodenki z poliestru z trzema, czy najgorzej, dwoma paskami, no bo tak to już zupełnie niewymiarowo, tandetnie, i kładą po całym dniu roboty nogale w tych swoich zaśmierdłych skarpetach na stół, no bo skarpet nie przebierają, potem to się w tym praniu tylko przeciera i trzeba kupować nowe i nowe i znowu nowe. Na stół, który to one w uciemiężeniu swoim po całym dniu równie ciężkim, choć nie w taki etatowy sposób, posprzątały? I po co one to wszystko w ogóle wypowiadają do niej, do kogokolwiek? Byłoby to warte tylko wtedy, gdyby najpierw powiedziałyby swoim Mariuszkom, Staśkom, Robusiom, Piotrusiom, Łukaszkom i innym usią czy omom. Bo jak dla Maryjki, to ich istnienie poza robieniem burdelu na każdy możliwy sposób było jeszcze dodatkowo pomniejszone o cierpienie tych kobiet. Czyli bez sensu. Koleżanki nie mogłyby zrozumieć, że kiedy z rury pod umywalką leci woda, albo półka na książki, zawieszona niedbale jeszcze przez Józefa w salonie, spada ze ściany nagle o złowróżnej godzinie 15, to ona nie może po niego zadzwonić i poprosić o pomoc. Musi wszystko sama ogarnąć, cały ten chaos. Egzorcyzmy też musi odmówić sama. Nie może się poskarżyć, bo nie ma o co i nie ma do kogo. Co ciekawe, Maryjka nie wierzyła w działanie nieczystych sił. We wszystkim dopatrywała się kuksańców, od nikogo innego jak tylko od Boga. Kto wymyślił jakąś trzecią 30? To hollywoodzki blef. Jeśli coś faktycznie miało się wydarzać, to o prawdziwej trzeciej, tej oryginalnej. Przy nałożeniu się na siebie wielu tysięcy ust wyszeptywanych koronkę. Bóg lubi splendor. W końcu po co cały ten kosmos wokół takiej malutkiej Ziemi? Gwiazdy, komety supernowe. Podczas nocy wszystko śpi. Nikt go nie oczekuje. No chyba, że strażnicy, ochrona, pielęgniarze kołyszący się niespokojnie przy umierających pacjentach. Lekarze po wystawieniu aktu zgonu i oznajmieniu tego faktu rodzinie. Może jeszcze policjanci, gdy im nudno na komendzie, a boją się polować na prawdziwych bandziorów. Bóg nic nie mówi, ale on chce być zauważony. Takie było przekonanie Maryjki. I ona go zauważała w nieobecności Irka. I to ją drażniło. Tak więc trwała sobie. Sama dla siebie, bez nikogo. W przeznaczeniu tylko dla jednej osoby, przez którą została odsunięta w nicość. Bo kochać kogoś, kto nie chce tej miłości, to nie istnieć, nie żyć. Bo to jest tak, że w końcu człowiek staje się tą miłością. Nie ma nic innego poza nią. Jest skoncentrowana na dzianiu się, tu i teraz. Nie ma dla niej żadnego wtedy czy innego kiedyś, ani nie ma potem. Jest w tym małym momencie, tak nieuchwytnym, że nie wiesz, czy się skończy, czy nie, ale jest. I albo ją przyjmiesz, weźmiesz, zaakceptujesz i będziesz ją rozwijać, albo ją odrzucisz, a wówczas wciąż nic się nie wydarzy. Świat zostanie w tej samej wielkiej części zły, ale nie większej i w tej samej maleńkiej części dobry. Nikt więcej i nikt mniej nie zginie. Nie obumrze ani jeszcze jedno drzewo więcej. Jeśli rozpada się apokaliptyczny deszcz, znaczy, że tak być musiało. Jeśli jakaś XIX-wieczna kamienica spuści nieoczekiwanie na przypadkowo wybranego przechodnia pod sobą nieco starego tynku, którego renowacją nikt się wcześniej nie zajął, to znaczy, że to przypadek. Jeśli w którymś kobietnym łonie nie zakwitnie owoc w postaci dziecięcia, to znaczy, że nie było im dane albo miał się narodzić ktoś niezdolny do miłości. Jeśli skończy się świat, a zmarli zaczną powstawać z ziemi, z prochów, diabeł oficjalnie otworzy wrota piekieł i osobiście zacznie rozdawać zaproszenia, a aniołowie wyciągną skrzydła i zaczną dzielić ludzi, to będzie znaczyć, że taki był plan. To było zapisane w księgach i jedno z drugim nic nie łączy. Jedynie ktoś będzie płakał każdego ranka, nawet nie wspominając tej osoby, tylko ją widząc wyraźnie, nosząc ten obraz już pewnie na zawsze przed sobą, przy każdym posiłku, pamiętając wspólne ulubione potrawy. W każdym miejscu czy sklepie o charakterze nasze, na wspólnej kanapie, z której wzrok wędrował wesoło w jedną stronę lub z której w obliczu różnych wygłupów się spadało, przy dźwięku każdego zgniecenia pościeli będzie się zastanawiać, w ilu stopniach wypłukuje się DNA i czy tylko w przypadku prania w proszku, czy wpłynie do tkanin delikatnych również. Będzie płakał stojąc pod prysznicem, bo tak, bo akurat coś zejdzie z pamięci. Zadźwięczy, zatrzeszczy, zażąda się usłyszeć. Jedynie wszystko będzie się wiązało z tą osobą i nieustannie wiercało wspomnienia w mózg, prosząc, by odtworzył je raz jeszcze i jeszcze i jeszcze, jak gwóźdź w stopach pańskich. A przecież wiemy, domyślamy się, ile to palącego bólu. Przy każdym synonimicznie brzmiącym wyrażeniu, wypowiedzianym przez już kogoś innego, będzie się przypominał ten ukochany. Wówczas ktoś będzie zbyt często zwracał się do znajomych, bliskich, przyjaciół, rodziny, obcych przechodniów, terapeutów z zwrotami. A wiesz, że on, ona też tak mówił, mówiła? A wiesz, z kim tu byłem, byłam? A wiesz, on, ona też tak robił, robiła? I temu podobnymi, ku niezadowoleniu i zmęczeniu otoczenia. Ktoś jedynie będzie projektować tryb przypuszczeń i przykładał je do rozgrzanej strefy nigdy. To mniej więcej tyle. Ale jeśli tylko zechcesz podjąć tę miłość, zawalczyć, choćby nawet wydawała się na wyciągnięcie ręki, pamiętaj, nigdy nie jest. To ona cię przejmie, przyjmie, wypełni i za jakiś czas wyleczy z ran, które ty, czy nawet ja, w sobie nosimy. Będzie wybaczać, będzie się martwić, uczyni nierealne, uratuje, gdy to niemożliwe, nie pozwoli osamotnić się. Bez względu na wszystko, po prostu będzie. Bo tak kocha Bóg. Czy tak kocha Maryja? Nie wiem, może ty znasz odpowiedź.